Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, empiryzmu i humanizmu. Podcast ten mogę realizować, podobnie jak pisać artykuły na stronie, dzięki wpłatom moich patronów i patronek na portalu Patronite. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, moje podcasty i artykuły, to zachęcam do dołączenia na stronie patronite.pl/totylkoteoria. Zachęcam także do obserwowania strony, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter na totylkoteoria.pl. Moim gościem jest dzisiaj Paweł Terpilowski, szef organizacji Demagog, która zajmuje się weryfikowaniem informacji i tak zwanym fact-checkingiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moje pierwsze pytanie dotyczy sytuacji w Przemyślu i doniesień o tym, co tam się miało rzekomo wydarzyć. Mianowicie w internecie krąży dość dużo filmów i zdjęć i relacji o tym, że do Przemyśla z Ukrainy przybyło dużo osób nieukraińskiej urody i które zachowują się w sposób agresywny, wulgarny, niektórzy rzekomo z nożami na wierzchu. Pojawiły się doniesienia o tym, że jeden człowiek odgryzł ratownikowi medycznemu palec, o tym, że w Lwowie pociągi, które miały jechać właśnie do Polski, były blokowane przez takie osoby i również nagrania się pojawiły rzekomo stamtąd, które osoby, które groziły nożem Ukraińcom, których nie chcieli tam wpuszczać, którzy faktycznie mieliby mieć prawo do tej pomocy. Jest dużo głosów, że to są być może, o ile w ogóle takie osoby są, bo zakładam, że to mogą być filmy sprzed iluś tam lat, które w ogóle nie mają nic wspólnego z tymi wydarzeniami, jakie się to obecnie rozgrywają. Zakładam, że niektóre takie osoby, które no, nie są Ukraińcami, ale uciekają z Ukrainy, to są po prostu ludzie, którzy w Ukrainie przebywali przed wojną i mają prawo do pomocy, na przykład studenci czy pracownicy zagraniczni, jak również osoby, które mogły się przedostać na teren Ukrainy z Białorusi. Może mi pan powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja w rzeczywistości, jeżeli chodzi o właśnie zweryfikowane informacje i a propos tych rzekomych wydarzeń w Przemyślu, ataków nożowników, czy rzekomych gwałtów, czy prób gwałtów, jak również tych osób chodzących podobno na wierzchu z nożami i odgryzienia palca ratownikowi medycznemu?
Tak, to prawda, że w ostatnim czasie, w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z ogromnym chaosem informacyjnym wokół tego, co się dzieje na granicy, co się dzieje w Przemyślu. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że mamy do czynienia z bezprecedensową w swojej skali falą uchodźczą z Ukrainy. Straż Graniczna poinformowała wczoraj, że polsko-ukraińską granicę od czasu rozpoczęcia inwazji rosyjskiej przekroczyło już ponad 1 000 000 uchodźców, więc jest to liczba naprawdę oszałamiająca w swojej skali i ona, całe to wydarzenie generuje no, olbrzymi chaos informacyjny. Mamy wiele doniesień, wiele nagrań, filmików, tak jak pan wspomniał. I faktycznie zaczęły się pojawiać doniesienia, że tak naprawdę na granicy nie ma Ukraińców albo są w jakiejś bardzo ograniczonej liczbie, że jest bardzo dużo agresywnych osób, które no, mają ciemniejszą karnację skóry, które raczej nie są etnicznymi Ukraińcami. Pojawiły się roznoszone pocztą pantoflową doniesienia o tym, że są jakieś gwałty, że są napady na kobiety, że były hospitalizacje, że są przestępstwa, rabunki. To oczywiście generuje bardzo olbrzymie zaniepokojenie wśród społeczności, nie tylko lokalnej, ale to się też przenosi w mediach społecznościowych na całą Polskę. I faktycznie wiele z tych informacji się nie potwierdziło, ponieważ jeśli byśmy zwrócili uwagę na to, co jest podawane jako zweryfikowana, sprawdzona informacja, czyli dane, którymi dysponuje na przykład Straż Graniczna, to okazuje się, że dominująca część osób przekraczających ukraińsko-polską granicę ze strony Ukrainy to są Ukraińcy. Natomiast faktycznie jest tak, że tę granicę przekraczają nie tylko Ukraińcy, ale również osoby z innych krajów, które zamieszkiwały Ukrainę. I tutaj właśnie studenci, paradoksalnie jest to dosyć znacząca grupa osób, ponieważ Ukraina przed wojną albo jeszcze może, wojna w Ukrainie trwa tak naprawdę od 2014 roku, więc przed inwazją Ukraina była jednym z bardziej popularnych krajów, jeśli chodzi o naukę, o wybór krajów europejskich do nauki ze strony studentów czy osób z krajów afrykańskich, a także krajów azjatyckich, głównie z uwagi na to, że głównie z uwagi na niskie koszty utrzymania, relatywnie niskie koszty utrzymania dla tych osób, które mogły tam zamieszkiwać i są to wśród tych krajów na przykład bardzo, bardzo dużo było osób z Indii, były także osoby z Nigerii i innych krajów afrykańskich, więc fakt, że czasem pojawi się w internecie nagranie przedstawiające osoby właśnie z takich, czy osoby czarnoskóre, czy osoby, które po prostu nie wyglądają na etnicznych Ukraińców, to wbrew pozorom nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimiś dziwnymi działaniami i migracją ekonomiczną, tylko te osoby były na Ukrainie, zamieszkiwały ją, no i też jakby uciekają przed wojną nawet paradoksalnie bardziej niż Ukraińcy, no bo jednak dla części Ukraińców to jest ich dom, nie chcą pozostawiać swojego życia albo walczą w obronie swojej ojczyzny, albo po prostu uważają, że nie będą uciekać, no bo to jest ich miejsce. Więc były takie sytuacje. To nagranie, o którym pan wspomniał, czyli nagranie, które rzekomo miało być nagrane we Lwowie i które miało przedstawiać osobę jakby blokującą wejście do wagonu, w rzeczywistości udało nam się zweryfikować, że to w ogóle nie było nagranie pochodzące ze Lwowa, tylko z Charkowa, więc miasta, które obecnie jest poddawane no, bardzo intensywnemu ostrzałowi ze strony wojsk rosyjskich, i tam ginie bardzo dużo cywili.
Dzisiaj rano poinformowano, że zginęło kilka osób w trakcie bombardowań nocnych i porannych.
Dokładnie, więc ewakuacje z tego miejsca, kiedy jeszcze było to w miarę możliwe, były również chaotyczne, były bardzo, bardzo emocjonalne. Każdy chciał się dostać, bo wiedział też, że Charków będzie jednym z tych miejsc, gdzie wojska rosyjskie będą na pewno intensyfikować swoje działania militarne. I faktycznie to był młody człowiek z Maroka, jak się później okazało, który według jego relacji, tutaj też trzeba to zaznaczyć, że to nagranie było bardzo chaotyczne i ono w rzeczywistości jakby nie przedstawia pełnego obrazu tej sytuacji, nie jesteśmy w stanie do końca zweryfikować, co faktycznie miało tam miejsce, jaki był powód jego, powiedzmy, sporu z tłumem, natomiast według jego relacji chodziło o to, że Ukraińcy nie pozwalali do tego wagonu wsiąść kobietom i dzieciom z Maroka, czyli jego jakby towarzyszom, i on postanowił jakby zawiadywać tym procesem i wpuścić te osoby, które tam się znajdowały, te kobiety i dzieci do tego wagonu, a następnie gdzieś tam chciał, żeby weszły pozostałe osoby. Natomiast to nie było nagranie, które przedstawiało sytuację ze Lwowa. Wydaje mi się, że później to zostało jakby później przetransformowane na właśnie tą narrację o tym, że w Przemyślu czy po polskiej stronie już się pojawili nożownicy z uwagi na to, że ten mężczyzna faktycznie miał w ręku nóż, którym jakby tak próbował troszeczkę odganiać, troszeczkę straszyć te osoby pozostające przed tym wagonem, żeby móc jakby uspokoić i wpuścić te w jego mniemaniu kobiety i dzieci. Tak jak mówię, to jest jakby jego wersja wydarzeń.
Jest znana inna wersja, czy jaś innego świadka?
Nie, jedynie ta osoba jest gdzieś tam na tym nagraniu przedstawiona taka dosyć, przedstawiona w sposób, w który można ją zidentyfikować, natomiast takie sytuacje, takie sprzeczki, kłótnie, czasem nawet bójki, w takich sytuacjach emocjonalnych, dramatycznych, one się jakby zdarzają. To jest dość naturalne, że ludzie walczą o to, żeby jak najszybciej się wydostać ze strefy zagrożenia, ze strefy, gdzie zaraz może być wojna, zaraz może być ostrzał, możemy zginąć. Więc nie dziwię się, że takie nagrania trafiają do sieci, natomiast z drugiej strony trzeba bardzo zachowywać taki chłodny umysł pod kątem tego, bo faktycznie nie zawsze jest tak, że pokazują one jakby pełną perspektywę. To jest też kwestia tego, co się dzieje u nas w Przemyślu chociażby, gdzie Polskę zalała fala właśnie nagrań, które przedstawiały no, zwarte grupy, powiedzmy, osób no właśnie z Azji czy z Afryki, które przekraczały granice. No i na podstawie takich wycinkowych nagrań nagle tworzyła się narracja, że właśnie w tym Przemyślu czy w medyce, czy w innych miejscach, gdzie uchodźcy z Ukrainy przekraczają te granice, no że nie ma Ukraińców. Natomiast to nie jest jakby, to jest pewien wycinek tego obrazu. Natomiast faktycznie są też rzeczy, które udało się potwierdzić, które miały miejsce, czyli ten incydent z obcięciem, znaczy z odgryzieniem w zasadzie fragmentu palca ratownikowi medycznemu. To był akurat obywatel Turkmenistanu.
To faktycznie był uchodźca?
Wiemy tylko, znaczy wiemy tyle, że był to obywatel Turkmenistanu. Nie wiem, z jakiej przyczyny on się przedostał przez granicę. Prawdopodobnie tak. To znaczy kraje Azji Centralnej, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, to też są kraje, których obywatele gdzieś tam na tej Ukrainie zamieszkiwali. Też z przyczyn na przykład znajomości chociażby języka, który pozwalał im migrować do tej Ukrainy no za chlebem, za pracą, więc w Ukrainie się znaleźli raczej z przyczyn ekonomicznych, natomiast już samo później przekroczenie tej granicy i ucieczka przed wojną, no to już raczej mamy do czynienia z motywacją no właśnie uchodźczą, więc możemy wstępnie założyć, że to raczej była osoba, która uciekała przed wojną. Tutaj też warto dodać do tego, że póki co nie mamy informacji ze strony Straży Granicznej, a także innych instytucji i polskich władz o tym, że osoby, które do tej pory znajdowały się na granicy białorusko-polskiej, czyli te osoby, które co do których w zeszłym roku głównie mówiliśmy w kontekście kryzysu migracyjnego czy działań hybrydowych podejmowanych przez reżim Łukaszenki, to pojawiły się faktycznie takie doniesienia, że te osoby są teraz przetransferowywane na odcinek polsko-ukraiński z uwagi na to, że Polacy nie weryfikują albo że jest jakaś uproszczona kontrola, że nie ma takich działań jak na granicy z Białorusią, że nie mamy nie wiem, muru, nie mamy tak ścisłej kontroli. Natomiast jednak te doniesienia się póki co nie potwierdzają. Straż Graniczna informuje o tym, że nie ma takich informacji, żeby te osoby się przedostawały z terenów białoruskich. Też ważna informacja jest taka, że wszyscy obywatele muszą gdzieś tam, wszyscy, którzy przekraczają granicę, nawet obywatele państw trzecich, no są weryfikowani pod kątem dokumentów, więc muszą przedstawić jakieś dokumenty, które będą świadczyć o tym, z kim, skąd są i co na tej granicy robią. Więc mieliśmy do czynienia z tym faktycznie potwierdzony przypadek tego odgryzienia palca. Mieliśmy też do czynienia z jednym napadem w sklepie w medyce. Natomiast sama policja Przemyska informuje o tym, że jakby to są działania póki co bardzo jednostkowe, które nie rzutują na ogólny obraz sytuacji, który wygląda w ten sposób, że nie odnotowano przynajmniej do tej pory wzrostu zgłaszanych przestępstw, wzrostu jakichś zagrożeń dla Polaków, dla polskich obywateli. Nie odnotowano także, co było dosyć ważnym elementem też tej narracji, żadnych ataków na kobiety, żadnych prób gwałtów, bo były też doniesienia o tym, że na granicę zmierzają sutenerzy wyłapywać ładne młode Ukrainki. To też nie znalazło na póki co potwierdzenia, więc dużo jest w tym chaosie informacyjnym plotek, takich informacji, z którymi mieliśmy już na przykład do czynienia przy okazji pandemii, zwłaszcza tej pierwszej fali pandemii COVID-19, czyli mam informacje od wujka cioci, brata, kuzyna, który pracuje w ABW, że będziemy, że będą zamykane, będzie lockdown, będziemy, nie będzie artykułów w sklepach spożywczych i tak dalej, nie będzie benzyny, więc musicie robić zapasy. Trochę to wraca w obecnej sytuacji, bo już jest też działania, które gdzieś tam trochę takie panikarskie, jeśli chodzi właśnie o benzynę, że benzyny zabraknie. Również właśnie takie plotki o tym, że uważajcie, bo grasują jacyś nie wiadomo jacy przestępcy w Przemyślu. Warto zawsze do takich zachowywać oczywiście czujność, bo czujność jest jak najbardziej wskazana, natomiast trzeba do tego podchodzić z pewnym dystansem. Jeśli takie informacje znajdziemy w sieci, warto je potwierdzać, można je zgłaszać do portali fact-checkingowych, również do Demagoga. My jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami, z instytucjami, które dysponują po prostu wiarygodną oceną tej sytuacji, wiarygodnymi danymi na dany temat. No jesteśmy w stanie albo to potwierdzić, albo zaprzeczyć takim doniesieniom.
A jak pan sądzi, czy w tą panikę wokół sytuacji w Przemyślu były zamieszane jakieś działania celowe, działania dezinformacyjne ze strony Kremla, jakieś tak zwane trole Putina, albo może zaobserwował pan, czy też inni analitycy Demagoga, jakieś ruchy związane z kontami fałszywymi powiązanymi z farmami troli?
Znaczy tak, jeśli chodzi o działania wprost prowadzone przez Kreml, przynajmniej na takiej pierwszej fazie działań bardzo, bardzo ciężko jest też docierać do genezy takich doniesień, bo one się, tak jak mówiłem, one to są często informacje, które rozprzestrzeniają się pocztą pantoflową, które niosą się różnymi kanałami i niestety ciężko jest czasem dotrzeć do tego źródła pierwotnego danej narracji. Natomiast na pewno jest tak, że wiele z profili, które czy z podmiotów, które do czasu wybuchu inwazji, do czasu wybuchu tej wojny, tej nowej fazy wojny, promowały narracje zbieżne z narracjami Kremla albo które gdzieś tam po prostu wpisywały się w interesy Rosji, no one teraz dalej jakby kontynuują te działania na po prostu nowym obszarze polityki informacyjnej. Jakby Kreml i działania rosyjskie w tym obszarze, my troszeczkę tak wydaje mi się fiksujemy się na kwestii właśnie tego, tych złych działań Rosji, tych troli, botów i tak dalej. Natomiast działania rosyjskie głównie skupiają się na pewnym inspirowaniu tych narracji, na polaryzowaniu debaty i na przykład na kreowaniu tematów. I kreowanie tematów może odbywać się w ten sposób, że Rosjanie za pośrednictwem jakiejś takiej sieci powiązań i dokonywanych i działań realizowanych już raczej za nie bezpośrednio przez Rosjan, ale już przez kogoś, kto do tego celu zostaje wynajęty, mogą na przykład przeprowadzać akty wandalizmu pomników czy innych ważnych miejsc publicznych, z czym mieliśmy już tak naprawdę do czynienia w przypadku Ukrainy, gdzie mieliśmy na przykład próby niszczenia polskich pomników i pisania haseł rzekomo przedstawianych przez ukraińskich nacjonalistów, więc mieliśmy takie prowokacje, mieliśmy ostrzały polskich placówek dyplomatycznych, konsulatu w Łódzku mieliśmy ostrzelany konsulat w Łódzku, więc takie działania gdzieś tam wzniecają debatę, bo pojawia się taki temat, natomiast już późniejsza sama narracja i późniejsza debata na ten temat jest już raczej prowadzona przez polskie czynniki, przez polskie podmioty. Oczywiście ona jest w jakimś stopniu być może moderowana, są wskazywane gdzieś tam ważniejsze punkty narracji, które warto uwypuklać. Natomiast to nie jest też tak, że gdziekolwiek nie spojrzymy, jeśli chodzi o polskiego Facebooka czy Twittera, to są antyukraińskie przekazy czy przekazy gdzieś tam kwestionujące, nie wiem, zbrodnie wojenne Rosjan, w ogóle zaangażowanie Rosjan w wojnę, to, że to są wprost działania podejmowane bezpośrednio przez Kreml. To jest bardzo dużo, w bardzo dużej mierze to są no, tak zwani pożyteczni idioci w Polsce, w polskim dyskursie, którzy wcześniej jeszcze byli oddelegowani bardziej na odcinek właśnie kwestii pandemii, COVID-u, szczepionek, i teraz realizują po prostu to, co jest modne, to, co jest teraz na czasie, na topie, czyli kwestia ukraińska. Takie działania tworzą się oddolnie, mają, tak jak mówię, na celu wzniecanie paniki, inspirowanie tych narracji i polaryzowanie debaty. Natomiast obecnie Rosja, wydaje mi się, że o wiele bardziej musi się skupić, jakby już biorąc pod uwagę tej własne aktywa, musi się skupić na zapanowaniu nad obiegiem informacjami we własnej infosferze. I Rosjanie aktualnie nie muszą się, wbrew pozorom, aż tak bardzo aktywnie angażować w nasze własne działania i w naszą własną infosferę, gdyż z jednej strony właśnie o tym, o czym mówię, mamy ruchy antyszczepionkowe, które w tym celu jakby doskonale Rosję zastępują. Mamy do czynienia także ruchy na przykład związane z anty-5G i ruchy generalnie kwestionujące telefonię komórkową i całą tą infrastrukturę. Mieliśmy do czynienia przecież w zeszłym, na początku pandemii, z przypadkami podpaleń masztów telekomunikacyjnych, czyli de facto infrastruktury krytycznej, która możemy zobaczyć, jak ona jest istotna w wojnie. Rosja celuje i prowadzi działania zmierzające do unieszkodliwienia, neutralizacji infrastruktury krytycznej polegającej na, czyli ostrzeliwuje maszty telekomunikacyjne, ostrzeliwuje wieże telewizyjne, w celu ograniczenia obiegu informacji, obiegu wiarygodnych informacji ze strony ukraińskiej, ale także chce pozbawić po prostu Ukraińców możliwości komunikowania się między sobą, organizacji działań obronnych. Więc możemy sobie wyobrazić, że takie działania dywersyjne również byłaby w stanie Rosja wykorzystać w przypadku Polski, w przypadku ewentualnego potencjalnego konfliktu zbrojnego z Polską. I tutaj mówię, nie musimy już mieć naszych zielonych ludzików z Kaliningradu, gdyż jakby mieliśmy do czynienia, są przykłady niszczenia właśnie tej infrastruktury krytycznej przez naszych własnych polskich obywateli, co w razie zagrożenia no może mieć no bardzo, bardzo negatywne konsekwencje.
Czyli jak rozumiem, w obecnej sytuacji w sieci ta dezinformacja w dużej mierze wychodzi nie z kont rosyjskich fałszywych, tylko z kont osób, które są z prawdziwych osób, tylko że łapiących się tak emocjonalnie na te narracje, na przykład właśnie, że w Przemyślu są gwałciciele z Afganistanu na przykład, że w ten sposób to się rozgrywa, tak?
Znaczy, na pewno jakaś część tego dyskursu jest również promowana przez fejkowe konta i jesteśmy w stanie to wyłapać po szybkiej analizie takiego konta na Facebooku czy na Twitterze, czyli weryfikacji tego, jakie to konto ma awatar, jakie ma zdjęcie profilowe, prawda? Czy to jest zdjęcie, które na przykład pochodzi z jakiegoś stoka, z jakiegoś banku zdjęć, bo wtedy zazwyczaj możemy mieć już podejrzenia, że to może być fejkowe konto. Warto też prześledzić wcześniejsze wpisy takiego konta, czy zostało wcześniej założone, znaczy czy zostało założone dopiero teraz i na przykład od, nie wiem, 1 marca opublikowało 99% wpisów o wojnie w Ukrainie, no to wtedy raczej możemy podejrzewać, że to jest konto właśnie zadaniowane na właśnie generowanie tej debaty i generowanie tych dyskusji wokół i szerzenie tej dezinformacji. Czy na przykład jest tak, że jest to konto, które istnieje od, nie wiem, od paru lat i szerzy po prostu szerszą agendę dezinformacyjną na temat właśnie różnych innych tematów typu COVID, typu szczepionki, typu 5G, typu, nie wiem, zmiany klimatyczne. Więc taka pobieżna analiza już nam może powiedzieć, czy mamy do czynienia z z kimś prawdziwym, czy jest to raczej fejkowe konto. Natomiast tak do końca nie będziemy w stanie tego określić na 100% i jednak bardziej niż to, czy konto faktycznie jest fejkowe, czy nie jest fejkowe, czy to jest bot, czy to nie jest bot, czy ono jest zarządzane przez kogoś, nie wiem, z Olgino, czyli z tej farmy botów i troli rosyjskich, czy jest to ktoś faktycznie z Polski. Raczej chciałbym, żebyśmy się skupiali na właśnie narracjach, które takie konto promuje i na próbie zwalczania tych narracji, bo sama kwestia techniczna jest tutaj trochę jakby moim zdaniem drugorzędna. Ważniejsze jest to, jaki wypływa z tego wszystkiego przekaz.
Czy istnieje w ogóle jakaś jednostka państwowa, polska albo też unijna, która zajmowałaby się wyłapywaniem takiej dezinformacji i przeciwdziałaniem jej w sposób aktywny, na przykład poprzez blokowanie czy usuwanie takich kont?
Tak, no tutaj mamy szereg instytucji zarówno na poziomie unijnym, jak i na poziomie krajowym, które zajmują się aktywnym zwalczaniem dezinformacji ze strony Rosji. W przypadku Unii na pewno można wymienić tak zwany East Stratcom Task Force, który jest częścią Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Jest to podmiot, który prowadzi taki projekt EU versus Disinfo, czyli to jest taki projekt, który ma na celu wyłapywanie takich najważniejszych narracji promowanych przez Kreml i ich po prostu fact-checking, ich weryfikowanie, przedstawianie wiarygodnych informacji na temat tego, co jest prawdą, a co jest propagandą, którą sufluje Kreml. Polecam się z tym projektem zapoznać. Ma on wiele wersji językowych, od niedawna również polską wersję językową, więc można też po polsku poczytać, jakie narracje promuje Kreml, bo to też jest o tyle istotne, że Rosjanie zazwyczaj nie wykorzystują tych działań do promowania jakby zupełnie nowych narracji. To są narracje, które w dużej mierze one funkcjonują od wielu, wielu lat. Na pewno na takim dużym stopniu intensywności, na pewno od czasu aneksji Krymu. I one po prostu są w pewnej mierze modyfikowane i dostosowywane po prostu do zmieniających się warunków, okoliczności, zapotrzebowania. Natomiast kilka takich głównych narracji jest jakby niezmiennych. Jeśli chodzi z kolei o Polskę i o polskie instytucje, no to na pewno możemy tutaj wspomnieć o Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które jest aktywnie zaangażowane w zwalczanie takiej dezinformacji na płaszczyźnie historii, czyli pewnej Rosja jakby też zresztą Putin wypowiadając de facto wojnę Ukrainie w dużej mierze nawiązywał do kwestii historycznych i ta cała narracja wyjaśniająca potrzebę zaangażowania się militarnego Rosji w Ukrainę jest tłumaczona w dużej mierze z perspektywy historycznej, więc Ministerstwo Spraw Zagranicznych tutaj aktywnie przeciwdziała właśnie dezinformacjom historycznym, na przykład w odniesieniu do agresji Rosji 17 września, którą jeśli tutaj też porównamy sobie paralele pomiędzy tym, jaka narracja funkcjonowała w Rosji wówczas i jakich argumentów używał Stalin do wejścia do Polski wówczas, zestawimy to sobie z tym, co mówi obecnie Putin, to się naprawdę możemy zdziwić, jak niewiele się paradoksalnie zmieniło przez te ponad no, niecałe 100 lat od 17 września 1939.
A może pan podać jakiś przykład wypowiedzi Stalina, która jest taka podobna do wypowiedzi Putina w tym kontekście?
No, cała narracja Związku Radzieckiego opierała się przecież o to, że wchodzimy tutaj chronić naród białoruski, chronić Ukraińców też zamieszkujących wschodnie tereny Polski przed działaniami wojennymi. Tutaj polskie władze, polski rząd w zasadzie przestał istnieć. To jest też gdzieś tam w zasadzie było powielenie jeszcze tego, co było za czasów bolszewików, czyli idziemy wyzwalać Polskę spod panowania burżuazyjnej władzy. No teraz idziemy wyzwalać Ukraińców spod neonazistowskiej kliki i neonazistów, którzy urządzają ludobójstwo na ludności rosyjskojęzycznej. No i wówczas oczywiście chroniliśmy tą ludność rosyjskojęzyczną też przed ludobójstwem, przed wojną. Za czasów Lenina no to chroniliśmy klasę robotniczą przed wyzyskiem polskich panów i właśnie burżuazji polskiej, co zawsze gdzieś tam sprowadza się do ochrony ludności rosyjskojęzycznej poprzez, no poprzez działania militarne, działania zbrojne. Więc ta narracja się wbrew pozorom nie zmienia i argumenty też, które Putin wykorzystuje w odniesieniu na przykład do rzekomo agresywnej polityki NATO, to są argumenty, które wykorzystał w przypadku Ukrainy, ale które równie dobrze może wykorzystać w przypadku Polski czy w przypadku krajów bałtyckich, więc jakby Rosja nie potrzebuje żadnego wiarygodnego casus belli, by ewentualnie prowadzić działania zbrojne również z krajami natowskimi. Wracając jeszcze do właśnie kwestii instytucji, które zajmują się polskimi, które w Polsce zajmują się właśnie zwalczaniem rosyjskiej dezinformacji, no to właśnie obok MSZ-u jest to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która no tak kompetencyjnie jest w zasadzie odpowiedzialna za działania no, zwalczające, powiedzmy, pod takim kątem kontrwywiadowczym, ale również na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego kraju, no to ona również monitoruje te przekazy dezinformacyjne, przekazy również takiej agentury, powiedzmy, wpływu w Polsce. Od niedawna, w zasadzie od czasu właśnie agresji, w te działania włączył się również Państwowy Instytut Badawczy NASK, który zainicjował projekt Włącz Weryfikację. Można się z nim zapoznać na Twitterze, chyba również też na Facebooku, który jest to projekt, który zajmuje się po prostu wyłapywaniem takich też narracji, które wpisują się w przekazy kremlowskie, które wpisują się w rosyjskie działania propagandowe. I po prostu monitoruje tego typu działania. No i oczywiście też dział cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli to, co wcześniej było Ministerstwem Cyfryzacji, formalnie teraz ministerstwem już nie jest, ale jakby ta komórka cyfryzacyjna dalej w ramach KPRM-u funkcjonuje. No i na przykład ona jest odpowiedzialna za blokadę części portali no po prostu szerzących rosyjską dezinformację w Polsce, czyli portali typu Sputnik czy Russia Today, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach i tygodniach. Tutaj też warto wymienić takie działania, które jeśli chodzi o zwalczanie rosyjskiej dezinformacji, nie tylko jakby w odniesieniu do naszego wewnętrznego podwórka, ale również które są prowadzone w takim wymiarze zewnętrznym. I tutaj warto wymienić chociażby Biełsat, który jest finansowany też przez państwo polskie, przez bodajże MSZ, czyli niezależna telewizja i portal, która jest skierowana głównie do Białorusinów, ale nie tylko, która przedstawia wiarygodny i rzetelny obraz tego, co się dzieje obecnie przede wszystkim w przypadku wojny w Ukrainie, ale też to, co się działo, to, co się dzieje na Białorusi, to, co się dzieje w Rosji. Oczywiście to są działania, które są w jakiejś mierze ograniczone, ponieważ jednak sytuacja wygląda trochę tak, że nie mamy zbyt wielu możliwości oddziaływania na rosyjską infosferę. I jednak ten przekaz, który dociera, nie spotyka się z aż takim zainteresowaniem i z aż takim wpływem, jaki byśmy sobie tego wszystkiego życzyli. Czyli te działania, które my podejmujemy już na niwie rosyjskiej, bezpośrednio w rosyjskiej infosferze, no niestety wydaje mi się, że nie będą oddziaływać w ten sposób, żeby na przykład zmusić Rosję do zmiany swojej polityki i nie wiem, potencjalnie do wycofania się, ponieważ niestety jak popatrzymy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi w ogóle o rosyjską infosferę i na przykład jeśli popatrzymy, jakie działania są podejmowane według jeszcze nielicznych, niezależnych rosyjskich mediów, takich jak telewizja Dość, jak Nowa Gazeta, jak Radio Echo Moskwy, no to to są działania, które w dużej mierze albo będą eliminować te tytuły w ogóle z rynku medialnego, albo będą je w znaczącym stopniu cenzurować. No bo jakby Rosjanie obecnie, jeśli chodzi o politykę informacyjną, są nieco bardziej, tak jak wcześniej wspomniałem, skoncentrowani na tym, co się dzieje u nich na ich własnym podwórku, ponieważ wiedzą, że obecnie przynajmniej jest taka sytuacja, że nie są w stanie się przebić z wiarygodnym przekazem do krajów zachodnich, do społeczeństw zachodnich, które są w dużej mierze jednak zunifikowane i zmobilizowane na rzecz wspierania Ukrainy. I Rosjanie muszą się przede wszystkim koncentrować obecnie na tym, żeby moderować ten przekaz, który płynie w ich własnym kraju, który dociera do ich własnych obywateli i starają się te działania prowadzić na wielu płaszczyznach, ponieważ to są nie tylko jakby takie sankcje nakładane na zachodnie portale społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter, które po prostu są już blokowane.
Tu warto dodać, że udało się Rosji zablokować nawet i to stosunkowo szybko TikToka, co warto skontrastować z tym, że kraje zachodnie również próbowały zablokować w ostatnich latach TikToka z powodów takich, że tam się tak czy inaczej jest masa dezinformacji i różnych szkodliwych treści, ale się to nie udało. Rosji się to udało zrobić bardzo szybko.
No dokładnie, jakby tutaj Rosjanie nie tylko blokują media społecznościowe, ale także wprowadzają bardzo ostre sankcje karne w wysokości nawet do 15 lat więzienia za szerzenie w cudzysłowie fejków o działaniach sił zbrojnych rosyjskich, czyli za przedstawienie na przykład tego, że Rosja dokonuje zbrodni wojennych i morduje cywili na Ukrainie. No grozi kara do 15 lat więzienia nie tylko dla Rosjan, ale też dla zagranicznych korespondentów znajdujących się w Rosji, co skutkuje z kolei tym, że zagraniczne redakcje wycofują swoich dziennikarzy, swoich korespondentów z Rosji. Do tego oczywiście właśnie dochodzą kary nakładane przez Roskomnadzor, czyli rosyjskiego regulatora medialnego na właśnie takie portale, które wcześniej wymieniłem, czyli właśnie na Dość, na Nową Gazetę. Więc Rosja się zamyka w swojej bańce informacyjnej. Niestety zakres oddziaływania nawet tych niezależnych mediów do tej pory był niestety jednak niski. Natomiast Putin nie chce ryzykować i nie chce nawet brać pod uwagę takiej możliwości, że taki przekaz niemoderowany, nieautoryzowany przez Kreml gdzieś tam funkcjonuje w debacie, nawet w bardzo ograniczonym stopniu, więc próbuje ten przekaz całkowicie wyeliminować ze swojej infosfery. I te działania, które do tej pory były prowadzone, no nie przynoszą niestety zbyt wiele korzystnych efektów, ponieważ rosyjskie społeczeństwo jest jednak w dużej mierze indyferentne wobec tego, co się dzieje w Ukrainie. Oczywiście są protesty, oczywiście jest nieliczna, co prawda, ale jest grupa rosyjskich intelektualistów czy liberałów, osób, które gdzieś tam sprzeciwiają się polityce Putina. To są na pewno bardzo odważni ludzie, którzy gdzieś tam no, wiedzą co się dzieje i jaka jest prawda. Natomiast to nie przekłada się na ogólną sytuację polityczną i społeczną w Rosji, gdzie ludzie jednak albo podchodzą do tego no, z taką apatią i po prostu nie angażują się, nie interesują się tymi kwestiami, albo po prostu wierzą w to, co przekazują im główne rosyjskie media. Więc jakakolwiek zmiana polityczna jakby polegająca na tym, że na przykład do Rosjan zacznie docierać horror tej wojny, jest moim zdaniem mało prawdopodobna. O wiele bardziej prawdopodobne jest to, że jeśli coś ma zmusić Rosjan do zmiany swojej polityki albo w ogóle zmiany władzy politycznej na Kremlu, to nie będzie to właśnie ten dysonans informacyjny pomiędzy propagandą i dezinformacją, która jest szerzona w rosyjskich mediach państwowych, a rzeczywistym obrazem tej wojny, a będzie to raczej będą to raczej działania ekonomiczne, będzie to raczej kryzys gospodarczy czy recesja olbrzymia, która będzie wywołana przez sankcje, przez presję ekonomiczną krajów zachodnich na Rosję i po prostu znaczące zubożenie stopy życiowej dla przeciętnego rosyjskiego, dla przeciętnego Rosjanina, który też nie zamieszkuje Moskwy czy Petersburga, tylko zamieszkuje powiedzmy prowincje czy mniejsze miejscowości, co będzie o wiele groźniejsze dla Putina niż to, że takie media niezależne będą informować w sposób prawdziwy czy wiarygodny o tym, co się dzieje w Ukrainie.
Wygląda więc na to, że rosyjski internet zaczyna przypominać internet chiński, to znaczy być bardzo mocno odizolowany od internetu światowego czy też internetu zachodniego, ale chciałbym zapytać teraz o kontratyki informacyjne, które wymierzone zostały ze strony grupy Anonymous, takich hakerskich aktywistów. Pojawiło się sporo doniesień dotyczących ataków tejże grupy na rosyjskie systemy różne, w tym też na rosyjskie telewizje. Ja starałem się znaleźć jakieś szersze potwierdzenie tego, czy faktycznie było tak, że rosyjskie telewizje po tych atakach emitowały proukraińskie symbole i informowały o tym, co się naprawdę dzieje na Ukrainie. Udało mi się dotrzeć chyba tylko do dwóch czy trzech filmów. Stwierdziłem, że to nie jest zatem potwierdzenie na taką masową skalę i wobec tego chcę zapytać pana, czy faktycznie tak było, że ta grupa hakerska dotarła, zdobyła kontrolę nad, przynajmniej tymczasowo nad telewizją, a może nad radiem i przekazywała informacje? Czy to miało skalę jakąś masową, czy to po prostu ograniczało się na przykład do jakiegoś jednego miasta?
To też jest bardzo, bardzo ciężkie do weryfikacji właśnie z uwagi na to, że no nie mamy zbyt dobrego dostępu do tego, jak wygląda właśnie na żywo przekaz w rosyjskich telewizjach. Natomiast muszę powiedzieć tak, że faktycznie też wczoraj zresztą pojawiły się, czyli w niedzielę 6 marca pojawiły się kolejne gdzieś tam doniesienia o tym, że Anonymous znowu jakby włamali się do telewizji i zaczęli pokazywać prawdę o wojnie, tam pokazywali chyba po prostu jakieś nagrania z działań wojennych i ostrzałów cywili. I nasze źródła, czyli też mamy znajomych, którzy gdzieś tam mieszkają w Rosji, czy mamy osoby, z którymi się możemy kontaktować, które gdzieś tam w Rosji przebywają, no potwierdzają, że to faktycznie miało miejsce i że to się gdzieś tam, że zaistniało, że to nie jest całkowity fake news, natomiast to też gdzieś tam do takich przekazów należy jednak podchodzić z dużą ostrożnością. Zwracam też uwagę na to, że w ogóle sama grupa Anonymous to jest też jest bardzo, bardzo specyficzne i to, że jakby nie jest to w jakikolwiek sposób scentralizowana grupa hakerska czy grupa hacktywistów, to jest bardziej pewien brand, pod który się mogą podpisać hakerzy czy hacktywiści jakby z całego świata, którzy gdzieś tam, każdy sobie może założyć konto Anonymous na Twitterze i twierdzić, że dokonał jakiegoś ataku. Więc te doniesienia bardzo często też są takie problematyczne i niekoniecznie zgodne z prawdą. No, wojna informacyjna toczy się na wielu frontach, natomiast nawet jeśli i te działania w tym miejscu się potwierdzają, to nawet takie działania uważam jednak, że no nie przyczyniają się do jakichś znaczących zmian, jeśli chodzi o ocenę społeczną tego konfliktu, no bo cały czas Rosja jest w stanie to sobie wytłumaczyć i jakby zracjonalizować ten przekaz dla swoich obywateli, że to jest jakby zachodnia propaganda, że to są działania, które mają na celu właśnie destabilizację Rosji, czyli też taka koncepcja wroga zewnętrznego, która w Rosji jest bardzo silna, jest bardzo mocno obecna. Tym wrogiem zewnętrznym są przede wszystkim Stany Zjednoczone i też dzięki za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych również całe NATO. że to są działania właśnie prowadzone przez takie podmioty, więc nie jestem przekonany, by te działania w dużej mierze przyczyniły się do jakichś znaczących zmian politycznych w Rosji.
Przechodząc do mojego ostatniego już pytania, tak jak pan zresztą mówił, Russia Today czy też RT, jak również Sputnik News, zostały zablokowane albo są blokowane w krajach europejskich. Jak sprawdzałem, to polska wersja została dosyć szybko zbanowana, natomiast włoska, nie wiem, nawet nie sprawdzałem od 2 dni, jeszcze 2 dni temu chyba działała. A Unia Europejska, Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, zapowiadała blokadę we wszystkich krajach członkowskich. I teraz pytanie, właśnie do którego zmierzam, jest takie, jak może wyglądać sytuacja dezinformacyjna ze strony rosyjskiej w krajach europejskich po blokadzie Russia Today i Sputnika, już takiej ostatecznej blokadzie w całej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi zarówno o portale informacyjne, telewizję, jak również radio, czy działania w mediach społecznościowych, forach internetowych.
No to odnośnie tego, co Rosja robi i co będzie robić w krajach Europy Zachodniej, to wskazać należy to, że jakby cele rosyjskich działań informacyjnych, rosyjskiej dezinformacji czy rosyjskiej propagandy są zasadniczo niezmienne i one są po prostu dostosowywane na potrzeby każdego konkretnego kraju, ale jakby taka szeroka perspektywa jest raczej stała, więc jest to polaryzacja społeczna i Rosja będzie wykorzystywać wszelkie okazje do podsycania tych nastrojów, do generowania napięć społecznych, więc mamy do czynienia i wiemy, że mieliśmy do czynienia z tym przy okazji na przykład protestów antyszczepionkowych i antykowidowych przeciwko restrykcjom w krajach zachodnich, gdzie Rosja była bardzo mocno zainteresowana jakby właśnie w podbijanie tych przekazów i promowanie takich napięć. Wiemy też na przykład o tym, że chociażby we Francji Rosja była zaangażowana w protesty żółtych kamizelek i w podsycanie narracji na tym tle.
Zdaje się, że również była zaangażowana w działania separatystyczne katalońskie.
Dokładnie, więc w przypadku Stanów Zjednoczonych to były protesty Black Lives Matters. Też Rosjanie tam byli obecni. Więc wszystko, co będzie polaryzować spór polityczny i społeczny w krajach zachodnich, to będzie na pewno obszar, w którym Rosja będzie zainteresowana uczestniczyć. Drugim celem jest podważanie zaufania do władz i instytucji państwowych, czyli również w tym kontekście do instytucji ponadpaństwowych, czyli międzynarodowych, czyli podważenie zaufania do działań, a także sensu istnienia w ogóle podmiotów, które gwarantują pewien ład międzynarodowy i pokój w Europie, czyli NATO i Unia Europejska. Mieliśmy z tym do czynienia tak naprawdę już przy okazji Brexitu, gdzie mieliśmy to podważenie zasadności i sensu w ogóle Unii Europejskiej, więc te działania na pewno gdzieś tam będą promowane, zwłaszcza w tych krajach, gdzie są dość mocne nastroje eurosceptyczne. W niektórych przypadkach, takich jak Francja, to będzie również gra na sentymentach historycznych w obszarze Afryki, gdzie Rosja wykorzystuje kartę na przykład kolonializmu Zachodu. Rosja ma też szerokie interesy w krajach afrykańskich, o które rywalizuje chociażby właśnie z Francją. I po prostu są te bieżące interesy polityczne wykorzystywane na rzecz tego, żeby właśnie rywalizować na płaszczyźnie informacyjnej z ludnością nie tylko francuską we Francji, ale też po prostu z francuskojęzyczną ludnością w krajach właśnie afrykańskich. Obecnie, tak jak wspomniałem, Rosja ma świadomość tego, że reakcja Zachodu jest dość jednolita, spójna, że społeczeństwa zachodnie też są dość mocno skonsolidowane w przeciwdziałaniu tej agresji i w pomocy Ukrainie, więc na razie wydaje mi się, że Rosja, wiedząc, że nie ma siły przebicia, nie prowadzi zintensyfikowanych działań, natomiast wróci do gry, gdy ta sytuacja się nieco uspokoi, gdy Ukraina przestanie być takim tematem numer jeden dla całego świata, gdy w zależności od tego oczywiście, jak się potoczy wojna, jak się potoczą losy też polityczne Ukrainy, ale Rosja będzie grała w dalszej perspektywie, w dłuższym horyzoncie czasowym na normalizację stosunków z Zachodem, będzie grała na zniesienie sankcji i polityczne usankcjonowanie tych działań, które będą realizowane przez Rosję. Tutaj chociażby możemy powrócić do kwestii uzależnienia energetycznego krajów zachodnich od rosyjskiego gazu, od rosyjskiej ropy. Więc Rosja na pewno będzie promować takie narracje, które będą rzekomo świadczyć o tym, że Zachodowi się nie opłacają te sankcje, że nie opłaca się ta blokada ekonomiczna Moskwy, że może warto rozważyć jednak trochę tą tańszą benzynę i tańszy gaz niż płacić ileś tam euro za litr. Więc te działania na pewno gdzieś tam będą zmierzały do przywrócenia pewnej tej perspektywy układania się z Rosją na nowych warunkach, ale już na tych warunkach, które gdzieś tam będą usankcjonowane przez te działania polityczne, które Rosja zrealizuje na Ukrainie, i tego się należy wystrzegać, takich prób powrotu do business as usual w jakiejś perspektywie, w jakimś horyzoncie czasowym od momentu, jak ta wojna przestanie być już takim tematem angażującym wyobraźnię całego świata.
Jeżeli chodzi o Sputnik News włoski, właśnie sprawdziłem, wciąż nie został zablokowany, chociaż było to już chyba tydzień temu zapowiadane, że tak się wydarzy. A główny artykuł na stronie głównej brzmi, tutaj skorzystam z tłumaczenia, bo nie znam języka włoskiego: ukraińskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły atak rakietowy na magazyn ropy w Ługańsku. I na tym zakończę. Moim gościem był Paweł Terpilowski z Demagoga. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Był to podcast Teoretico. Jeśli Wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.